Radio Mols zawsze z Wami.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Prawdopodobnie wielu z Was w tej chwili oczekuje na audycję z prorektorem, profesorem UG Arnoldem Kłączyńskim, prorektorem do spraw studenckich. Musimy Was poprosić jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ pan prorektor ma trafić do studia Radia Mors z wcześniejszego spotkania, które w tej chwili się niestety przedłuża. Obiecujemy, że na wszystkie Wasze pytania odpowiemy, nawet jeżeli miałoby się to trochę przedłużyć niż tylko godzina planowana. W tej chwili mamy już wiele Waszych pytań. Wszyscy zainteresowani, wszyscy, którzy chcą jeszcze jakieś pytania od siebie dodać, mogą wejść na nasz profil na Facebooku i pod najwyższym postem informującym w tej chwili właśnie o tej audycji mogą dodać w komentarzach kolejne pytania. Można je też przesłać na nasz adres mors@ug.edu.pl. W tej chwili zapraszam Was jeszcze na chwilę muzyki. Gdy tylko pan rektor się u nas pojawi, będziemy kontynuować naszą audycję. Cześć, udało się, mamy już pana prorektora u nas w studiu. Także spóźnienie było minimalne. Rozumiem, że jakieś spotkanie wcześniej było.
Dzień dobry Państwu. Tak, przepraszam bardzo. No dużo dzisiaj różnych przedsięwzięć przed nami, także gorąco się dzieje.
Nie wszyscy pracują zdalnie na uniwersytecie.
Nie, nie, to jest niemożliwe. A nawet jeżeli zdalnie, to jeszcze więcej czasu to zajmuje. Tych spotkań jest dużo, czasami się nakładają. Wiele różnych ustaleń. To, że zbliża się koniec semestru, to jeszcze więcej powoduje zaangażowania.
No właśnie zaobserwowaliśmy, że pod naszą informacją o tym, że została wydana taki komunikat rektora o tym, jak będzie się kończył ten semestr, pojawiły się pytania. No i stąd też propozycja tej audycji, żeby pan przyszedł, poodpowiadał na pytania. Pojawiło się trochę pytań od studentów. Zaczniemy może od takiego bieżącego działania, tego, co dotyczy jeszcze samego semestru i tego, jak można zdalnie wykonać. Pierwsze pytanie, które proponuję tutaj z tych, które do nas przyszły, dotyczy praktyk. Szanowny panie profesorze, czy w związku z sytuacją pandemiczną w Polsce praktyki studenckie mają odbywać się bez zmian? Odbywanie praktyk w czasie roku akademickiego jest znacznie utrudnione lub w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe, dlatego też wiele osób planowało praktyki na czas wakacji. Jednakże znaczna liczba firm rezygnuje z przeprowadzenia praktyk i nie przyjmuje studentów. Wątpliwości mogą też budzić sprawy związane z bezpieczeństwem i odbywaniem praktyk w miejscach, gdzie kontakt z ludźmi jest duży. Pozdrawiam, Kasia.
Tak, to jeszcze raz się przywitam. Dzień dobry Państwu i tak przy okazji to może będzie dobry pomysł, gdybyśmy co jakiś czas się spotykali w takiej formule i różne pytania, które w trakcie roku akademickiego się zrodzą, raz na jakiś czas sobie tutaj omawiali. Już takie spotkanie dotyczące rekrutacji kiedyś było, ale może rzeczywiście takie sprawy studenckie też możemy kiedyś w przyszłości cyklicznie tutaj sobie omawiać. Praktyki to część programu studiów i one się muszą odbyć, tak jak wszystkie przedmioty. Za udział w praktykach, za ich zrealizowanie studenci uzyskują punkty ECTS-u, jak również studenci kierunków pedagogicznych muszą otrzymać oceny, które się potem liczą, na przykład do średniej związanej z uzyskiwaniem stypendiów, czy jeszcze na koniec dyplomowania. Także praktyki są niezbędne w programie kształcenia. Poza tym one weryfikują szereg ważnych efektów uczenia się, które są opisane w programie studiów. Niektóre z tych efektów są tylko realizowane poprzez praktyki, więc tym bardziej są one niezbędne. Proszę zwrócić uwagę nawet, że studenci często zwracają się do biura karier, szukając tam również możliwości odbycia praktyk nieobowiązkowych, które dodatkowo będą ważnym dla nich atutem w poszukiwaniu pracy zawodowej, czy przy poszukiwaniu pracy zawodowej one mogą być nawet wpisane do suplementu. Natomiast sam tryb ich odbywania jest rzeczywiście w tej chwili utrudniony. Tutaj prosiłbym o zwrócenie uwagi, mamy 82 kierunki studiów i to będzie szczególnie trudne dla tych kierunków, które mają charakter praktyczny, gdzie tych praktyk jest szczególnie dużo, to znaczy wymiar praktyk jest bardzo długi i należy zwrócić uwagę na to, w którym semestrze one są zaliczane. Prawda, bo jeżeli na przykład zaliczenie będzie dopiero w semestrze zimowym, który jest przed nami, czyli w lutym, to mamy dosyć dużo czasu na to, żeby je zorganizować, czy w okresie właśnie letnim, czy potem już w trakcie realizacji zajęć na uczelni. No też nie wiadomo, jak te zajęcia będą dalej realizowane, czy sytuacja będzie stabilniejsza, czy nadal możemy spodziewać się jakiegoś niepokojącego wzrostu zachorowań i czy przypadkiem nie rozpoczniemy roku akademickiego online. To oczywiście jest bardzo czarny scenariusz, no ale o takim też trzeba myśleć. Także praktyki muszą zostać zrealizowane. To, że różne przedsiębiorstwa, firmy, biura odmawiają, to w zasadzie świadczy też o ich odpowiedzialności. Tak o tym też powinniśmy pamiętać, nie obrażać się na nich, bo jeżeli nie mogą nam zorganizować właściwych warunków odbywania tej praktyki, nie są w stanie zaopiekować się studentami, to rzeczywiście lepiej, żeby one się nie odbyły. Ten czas odmrażania, który ma miejsce w tej chwili, tak przyspieszył od po wczorajszych zapowiedziach ministerialnych. Myślę, że on będzie nadal kontynuowany i w ciągu kolejnych tygodni, czy nawet miesięcy, będzie jeszcze łatwiej i mam nadzieję, że te krótkie praktyki, dwu-, trzytygodniowe, czterotygodniowe nawet, będzie można zrealizować. Proszę pamiętać o tym, że za warunki pracy odpowiedzialny jest pracodawca. W związku z tym on musi Państwa przeszkolić w zakresie BHP, czy powinien przynajmniej zapoznać z podstawowymi zasadami. To wszystko oczywiście zależy od miejsca praktyk. I jeżeli taka instytucja ruszyła, funkcjonuje w tej chwili, to znaczy, że działa zgodnie z prawem. Czyli została, mówiąc tak kolokwialnie, odmrożona, czyli spełnia warunki, które wiążą się z ich regularnym funkcjonowaniem, co oznacza, że odbycie tam praktyki będzie działaniem, mamy nadzieję, bezpiecznym. Więc jest to rzeczywiście moment trudny, ale musimy też być wyrozumiali, jeżeli chodzi o pracodawców, że jeszcze się wstrzymują, że organizują dopiero pracę. Przecież czasami ich sytuacja finansowa również jest jakaś niestabilna i to może faktycznie powodować niepokój. A dodatkowo student czy studentka, a może nawet i dwie, trzy osoby, które by przyjmowali do tej pory na praktyki w sposób taki automatyczny, dzisiaj oznaczałyby organizacyjne problemy dla takiego przedsiębiorstwa, dla takiej firmy, biura, miejsca, w którym Państwo te praktyki odbywać będziecie. Proszę się komunikować, kontaktować z kierownikami praktyk. Miesiąc temu wydaliśmy bardzo szczegółowe wytyczne, które otrzymali prodziekani do spraw kształcenia i przekazali wszystkim kierownikom i opiekunom praktyk zawodowych, jak te praktyki należy zaliczać. Istnieje również możliwość modyfikacji realizacji tych praktyk. Dopuszczamy także, tam gdzie to jest uzasadnione, dlatego trzeba kontaktować się z opiekunami praktyk, również odbywanie ich na przykład w formie online, czy w jakiejś innej, która do tej pory nie była standardową, ale w dzisiejszych czasach okazuje się, że również jest możliwa, bo dane przedsiębiorstwo tak pracuje. Skoro tak pracują zatrudnione tam osoby, to znaczy, że i praktykant także może w ten sposób podjąć pracę. Mieliśmy już takie przypadki, gdzie studenci odbywali praktyki online w szkole podstawowej, przygotowując tak jak nauczyciele, czyli przez dyrekcję byli dopuszczani do prowadzenia takich zajęć uzupełniających, przygotowujących do egzaminów, na przykład dla ósmoklasistów w szkole podstawowej w Gdyni był taki przypadek, więc były już takie bardzo indywidualne sytuacje, wręcz nawet dyrektorzy oferowali, nawet deklarowali potrzebę przyjęcia studentów, którzy w ten sposób mogliby taką praktykę pedagogiczną odbyć, a skoro tak pracują nauczyciele, to znaczy, że studenci zdobywają w ten sposób dodatkowe doświadczenia, dodatkowe umiejętności, które w takiej sytuacji zawodowej w przyszłości też mogą być przydatne. W związku z tym kontakt z kierownikiem tudzież opiekunem praktyki jest absolutnie niezbędny po to, żeby zaplanować zmodyfikować plan praktyki i zastanowić się, w jakiej formie dzisiaj ewentualnie można byłoby odbyć, tak żeby efekty, które ma praktyka przynieść, a to najlepiej wie właśnie opiekun praktyki ze strony uczelni, spełniła swoje oczekiwania.
Mówił pan głównie o praktykach zewnętrznych, bo od tego dotyczyło też pytanie, a co z praktykami wewnętrznymi, tak zwanymi, na przykład studenci, którzy pracują przy różnych konferencjach, zaliczają w ten sposób konferencje wewnętrzne?
No nie, tutaj takiej możliwości w tej chwili nie będzie, bo nadal konferencje są zawieszone przez rektora. Co prawda już dzisiaj rektor zapowiadał, czy zapowiedział, bo to właśnie dokonał takiej zapowiedzi, że przywróci funkcjonowanie uczelni w zakresie administracji i zwiększy możliwość pracy w przestrzeniach uniwersyteckich pracownikom naukowym. Do tej pory w ciągu ostatnich kilku dni takie poszerzenie możliwości pracy dotyczyło przede wszystkim pracowników naukowych realizujących granty badawcze w laboratoriach, bo tam to rzeczywiście bardzo ciężko będzie je potem rozliczyć. To jest zresztą praca indywidualna, w tych laboratoriach przecież warunki bezpieczeństwa są zachowane, niewiele osób tam przebywa, więc bezpieczeństwo pracy jest przestrzegane. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia o charakterze kulturalnym, tutaj musimy się wstrzymać, bo jak na razie nie są one przywracane. No pamiętajmy o tym, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. To zresztą widać po decyzjach na szczeblu państwowym, prawda? Jak co jakiś czas, niemal co tydzień pojawiają się kolejne decyzje dotyczące dalszych ułatwień takiego naszego życia publicznego, zniesienia ograniczeń, więc myślę, że one się będą pojawiały z czasem i być może taka możliwość będzie organizacji konferencji, ale tu musimy być jednak ostrożni. Minister zawiesił takie tradycyjne funkcjonowanie uczelni do 30 września. Prawda? W ramach tej naszej autonomii robimy to, co możliwe, aby to życie uczelni powoli przywracać do w miarę możliwości normalnego trybu, ale część ograniczeń nadal pozostanie.
Rozumiem. Przypominam wszystkim, którzy nas słuchają, że mogą zadawać na bieżąco pytania poprzez drogą mailową, czyli mors@ug.edu.pl lub poprzez nasz profil na Facebooku. Tutaj widziałem, że odezwała się do nas Ola, która się pytała właśnie o praktyki, więc mam nadzieję, że w tej chwili pan prorektor wszystko wyjaśnił, wszelkie wątpliwości. Kolejne pytanie, które mamy tutaj wcześniej przesłane, dotyczy zajęć wychowania fizycznego. Kiedy pojawi się informacja odnośnie zajęć z wychowania fizycznego, bo według powyższego artykułu, dotyczy to komunikatu wydanego wcześniej przez rektora, są to zajęcia, które nie mogły się odbyć zdalnie, więc zostają przeniesione. Co w takim razie z ostatnimi rocznikami, które mają WF w tym semestrze i przesunęłoby to ich obronę o cały semestr?
Część zajęć się odbyła, bo zaliczane są te, które są zweryfikowane, czyli udział studentów w tych ćwiczeniach prezentowanych online, bo jest tutaj 10 odcinków się chyba ukazało już w tej chwili, takich zajęć, które są proponowane studentom do odbycia w tej właśnie formie i zweryfikowane, to jak najbardziej one są zaliczane. Zaliczane są wszystkie te, które do marca się odbyły. Natomiast teraz, wydaje się, proszę pilnować na portalu studenta. Wydaje mi się, że dzisiaj na pewno, bo wczoraj jeszcze konsultowaliśmy ostatnie tam drobiazgi, będzie bardzo ciekawa propozycja. Dziś, jutro, myślę, na portalu studenta na pewno, możliwość zaliczenia indywidualnego tych zajęć wychowania fizycznego poprzez na przykład aplikacje, które tam są takie, państwo wiecie lepiej, ja to jako niesportowy typ zupełnie się na tym nie znam, znaczy nie znam ich nazw, wiem jak to funkcjonuje, takie liczące kroki, że trzeba tam przespacerować się 5 kilometrów albo pojechać na rolkach ileś tam metrów, to już WF-iści wiedzą, jaki wysiłek trzeba włożyć, aby odpowiednie godziny wypracować. Także jazda na rowerze, tam wchodzi w rachubę Edmonton, tak to się nazywa?
Czy są różne, ja mam akurat jakieś tam zdrowotne.
No, więc no, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale dokładnie taka propozycja jest, bo tam istnieje możliwość bardzo łatwej weryfikacji, że ktoś faktycznie to odbył w czasie, takiej osobie dogodnym, prawda? Zresztą ze studium wychowania fizycznego proszę się kontaktować. Tam są osoby, które odpowiadają, które pokierują, które powiedzą, jak to w tej chwili można zrobić. Myśleliśmy o tym oczywiście w marcu, gdy były zapowiedzi dotyczące tego, że gdy zostaną odwieszone te wszystkie ograniczenia, to w sposób taki kumulacyjny przeprowadzimy te zajęcia. Ten program był bardzo fajnie przygotowany. On dawał możliwość w sobotę, w niedzielę, po południu, wieczorami uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach zblokowanych z wychowania fizycznego. No ale sytuacja jest jaka jest i nie chcielibyśmy ryzykować, tym bardziej, że te przepisy, które zostały wprowadzone, przepisy o charakterze sanitarnym, związane z bezpieczeństwem uczestników wydarzeń sportowych, są niezwykle rygorystyczne. Jeżeli takiej przestrzeni zewnętrznej, to powiedzmy jeszcze to jest do jakiegoś tam opanowania w małych bardzo grupach, to zrealizowanie takich zajęć w tej chwili przy tych ograniczeniach, na przykład w sali sportowej, jest bardzo trudne. Tam trzeba by co chwilę piłkę dezynfekować korytarze, toalety, otwarte drzwi musiały być. To są tylko najprostsze z tych obostrzeń, które zostały wprowadzone przez najróżniejsze dokumenty o charakterze zewnętrznym, przez rozporządzenia i przez wytyczne, które z ministerstw do nas są kierowane. Ministerstwo Zdrowia najczęściej takie kieruje, ale też i Sanepid, ale też i nasze ministerstwo. W związku z tym tutaj podjęliśmy decyzję, żeby tego nie blokować, przede wszystkim dla tych studentów, którzy kończą studia. Na jednym chyba tylko kierunku, być może się mylę, ale wydaje mi się, że spośród tych 82 kierunków, które mamy, chyba tylko na jednym był WF w ostatnim semestrze, gdzie tam rzeczywiście ten pośpiech czasowy jest, no ale mamy jeszcze miesiąc na to, żeby zorganizować się i te zajęcia indywidualnie odbyć. Na wszystkich pozostałych te zajęcia są nieco później, więc to rozliczenie studenta też może mieć miejsce nieco później, przecież zaliczenia wprowadzają WF-iści, więc mogą je wpisać 14 dni, w ciągu 14 dni od zakończenia niemal sesji. Mamy w regulaminie napisane, że od zakończenia zajęć, od tego momentu, kiedy one są zaliczane, no ale biorąc pod uwagę sesję wydłużoną, to do połowy lipca swobodnie mogą wpisywać te oceny, więc mamy trochę czasu na to, żeby je odbyć właśnie stosując te aplikacje na komórkę. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, bo nie ma takiej komórki, a to właściwie są zwykłe smartfony, nie wymagają one przecież aplikacji żadnego specjalistycznego oprzyrządu. Proszę się skomunikować z centrum, tam podpowiedzą, jakie jeszcze są możliwości.
I ostatnie pytanie dotyczące takiego bieżącego działania w ciągu semestru, a też ciekawe pytanie, ponieważ jedyne pytanie, które pochodzi nie od studenta, od pracownika. Czy zajęcia w laboratoriach, takich jak na przykład nasze studio tutaj radiowe, zostaną z automatu przeniesione na następny semestr, czy wykładowcy muszą składać jakieś wnioski w tej sprawie?
Zajęcia, które są na niższych niż ostatni semestr studiów, a nie odbyły się i nie mogły się odbyć z powodu ich charakteru, to będą przeniesione na wniosek dziekana. To już dziekani piszą. Ja już takie wnioski otrzymałem z niektórych wydziałów, które syntetycznie zbierają dane i określają, które z tych zajęć, no właśnie, bo to dziekan wie najlepiej, nie mogły się odbyć i które należy na kolejny semestr lub kolejny rok akademicki, bo to nie zawsze będzie semestr bezpośrednio następujący. Czasami to być może z różnych względów semestr letni dopiero. Będą wtedy przeniesione i taka informacja na wydziale powinna się znaleźć. Czy to na stronach wydziałowych? Mamy bardzo skomplikowaną strukturę jako uniwersytet. Nie chcę powiedzieć, że to będzie na stronie wydziałowej, bo czasami jest tak, że jeszcze instytuty mają swoje strony i tamte te informacje się znajdą. A niektóre wydziały, szczególnie te mniejsze, które mają łatwość powiedzmy komunikacyjną z mniejszą liczbą studentów, przesyłają takie dane mailowo czy za pośrednictwem jeszcze innych takich już sprawdzonych form komunikacji ze studentami. Także to jest w zasadzie rola dziekana. Dziekan wie, mówiąc oczywiście tak centralnie o wydziale, prawda, jak to sobie zorganizuje, od kogo te dane pozyskuje, to już jest inna sprawa. Natomiast dziekan wnioskuje do rektora o przeniesienie tych zajęć. Ustawa zmieniona, powiedzmy kolokwialnie covidowska, daje nam taką możliwość. Student nie musi zakończyć roku akademickiego, uzyskując równą liczbę 60 punktów ECTS-u. Ta liczba punktów może być mniejsza. Jeszcze minister Gowin przed swoim odejściem wydał takie rozporządzenie, które taką możliwość daje, co jest bardzo dobrym posunięciem. Uważam, jednym z najlepszych, które ze strony ministerstwa zostały tutaj uczeniom zaproponowane, ponieważ student nic na tym nie traci. Nie traci, biorąc pod uwagę wyliczenia średniej, na przykład do stypendium, prawda, z tego powodu. Nie traci, bo zalicza sesję w semestrze, nawet w sesji podstawowej. W związku z tym to jest przeniesienie zajęć, a czasami to będzie tylko przeniesienie części godzin, bo mamy takie przypadki na wydziałach eksperymentalnych, to bardzo częsty przypadek, że zajęcia zostały zrealizowane do połowy marca w sposób tradycyjny, następnie część odbyła się w formie zdalnej, bo mogła się odbyć, a tylko niewielka część zostaje tej praktycznej części danego przedmiotu do zaliczenia w kolejnym semestrze, to znaczy, że będzie można dany przedmiot zaliczyć już w październiku czy w listopadzie. Oczywiście każdy przedmiot jest inny, ma inne uwarunkowania dotyczące też przeniesienia go na kolejny semestr, ale sprawa jest otwarta i możliwa.
Okej, to w tej chwili, ponieważ zamknęliśmy ten dział pytań dotyczących bezpośrednio semestru i pracy w czasie semestru, proponuję jeden utwór muzyczny, żeby pan rektor miał czas odpocząć chwilę, żeby nam tutaj nie zachwyć.
To przyjemna rozmowa. Co prawda z mikrofonem rozmawiam, no i z panem Maciejem oczywiście, ale no szkoda, że nie słyszymy się tam z tej drugiej strony, może kiedyś.
Przypominam, że można pisać zarówno na naszym profilu kolejne pytania, jeżeli jakieś macie, profilu na Facebooku, jak i na nasz adres mailowy. Za chwilę wracamy.
Radio Mors. Z nami nie utoniesz.
Cześć, witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor UG Arnold Kłączyński, który odpowiada na wasze pytania związane z nietypowym zakończeniem tego semestru. No i przy okazji roku akademickiego. Przypomnę, że można zadawać pytania zarówno przez naszą pocztę, jak i nasz profil na Facebooku. I właśnie przyszło pytanie na naszą pocztę. Czy portal edukacyjny jest przygotowany na duże obłożenie w czasie sesji? Pyta student międzynarodowych stosunków gospodarczych, gdzie na studentów chociażby na pierwszym roku jest około 200.
No mam nadzieję, że jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my prowadzimy zajęcia w tej chwili równolegle na tych właśnie 82 kierunkach. Jeszcze studia podyplomowe są realizowane w okresie weekendowym, więc to obciążenie w tej chwili jest większe, dużo większe, niż będzie w trakcie sesji egzaminacyjnej, gdzie to są sesje właśnie dotyczące zakończenia danego przedmiotu, czyli sesje egzaminacyjne, czy egzamin, czy zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej, jakby jednorazowe. Teraz mamy tych zajęć równolegle bardzo dużo. Z tego powodu zresztą, właśnie z powodu tego obciążenia, żeby się tutaj zabezpieczyć również z innej strony, wydłużona została sesja. To właśnie jest główny powód, żebyśmy mogli posprawdzać. Nawet zachęcamy pracowników, ja jeszcze dzisiaj spróbuję napisać list do wszystkich pracowników, żeby zwrócili na to uwagę, że taka możliwość też jest, aby nawet czasami wyeksperymentowali ze studentami taką formę, w której ten egzamin się musi odbyć. Może nawet na koniec któregoś z końcowych zajęć 5 czy 10 minut sprawdzić, jakby to mogło wyglądać, jak to będzie wyglądać, jak się połączymy. Jeżeli to będzie oczywiście forma różniąca się od tego sposobu prowadzenia zajęć na przykład przez Teamsy. Mamy różne platformy, z których korzystamy. Najbardziej popularne to są Teamsy w tej chwili Microsoftu. Korzystają również pracownicy z naszej platformy edukacyjnej Mestfin na Moodlach, ale jeszcze są takie, które odbywają się na Zoomie, czy jeszcze inne formy pracownicy stosują, czy inne platformy, szczególnie lektorzy języków obcych wykorzystują takie, które mają do dyspozycji za pośrednictwem różnych firm wydawniczych, wydających podręczniki i materiały edukacyjne do języków. Także ich jest dużo. Tutaj z moich szacunków wynika, że w tym samym czasie rzeczywistym znacznie mniejsza liczba uczestników będzie korzystała z tej platformy niż w momencie, kiedy równolegle odbywają się zajęcia na tak bardzo wielu różnych kierunkach studiów, co czasami bywało problemem, to prawda. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nawet firma Microsoft bardzo mocno zmieniła czy zmodyfikowała swój produkt, jakim są Teamsy, bo pojawiły się różne nowe aktywności już w trakcie wykorzystywania tego narzędzia w edukacji. No, mam nadzieję, że tak. Jeszcze będziemy to sprawdzać. Mamy tę sesję do 30 czerwca, więc mam nadzieję, że się nic nie stanie złego.
No właśnie, sesja. Mamy cały blok pytań dotyczących trybu zaliczeń. Czy będzie potrzebne zainstalowanie jakiegoś programu, jeśli zaliczeniem przedmiotu będzie na przykład test?
To już o tym decydują prowadzący. Prowadzący ma wybrać takie narzędzie, które jest najbardziej adekwatne do tego, w jaki sposób powinien przeegzaminować studentów i sprawdzić efekty uczenia się. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji, aby ktoś na sam koniec zmieniał. Być może tak będzie, być może uzna, że inne narzędzia są bardziej adekwatne, więc na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo trudno mi dzisiaj przewidzieć, co pracownicy wybiorą jako narzędzie najbardziej dla siebie tutaj, powiedzmy, dogodne. Z tego, co do tej pory słyszałem, to raczej są to te standardowe, z których korzystano podczas zajęć.
Kolejne pytanie dotyczy obaw co do jakości połączenia z internetem i dotyczy tego, co się stanie, jeżeli w czasie egzaminu na przykład będzie zanik prądu albo zanik internetu.
Znaczy, to samo się stanie jak w trakcie tradycyjnego egzaminu. Świeciłoby się światło, bo byłoby potrzebne i by zgasło, prawda? I w związku z tym taki prowadzący przerywa taki egzamin, jeżeli rzeczywiście to jest taka chwila, która uniemożliwia jego kontynuację dalej. Wiemy,
tylko, że
ten moment...
to jest po stronie studenta, tak, to on może nie wiedzieć, że ten student wylogował się niechcący albo nie z własnej woli.
To są już sprawy bardzo indywidualne. To trudno tu o jakąś taką generalną zasadę. Każda musi być zbadana. Czy to rzeczywiście ze strony studenta taki był problem, czy on miał charakter techniczny, zewnętrzny, i czy ten egzamin w związku z tym trzeba powtórzyć, czy nie. Prawda? Bo może być taka sytuacja, że trzeba będzie go powtórzyć, jeżeli prowadzący stwierdzi, że kontynuacja po jakiejś dłuższej przerwie uniemożliwia sprawdzenie rzeczywiście wiedzy i nie jest uzasadniona. Ja już też przeprowadziłem egzaminy, takie wcześniejsze dla grup, z którymi mam zajęcia. No i takiego przypadku nie było, mimo że one były przedpołudniowe, nie przepraszam, o 15 się odbyły. Takiego problemu nie było, więc poradziliśmy sobie bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z wyników i ze sposobu, w jaki studenci akurat na tym przedmiocie podeszli do egzaminu i nikogo nie śmiałbym podejrzewać o jakiekolwiek niemerytoryczne poszukiwanie wiedzy, czyli ściąganie, mówiąc brutalnie, absolutnie nie uważam, ponieważ zróżnicowane były odpowiedzi i studenci popełniali błędy w różnych miejscach, prawda, takich, że to nie było zaplanowane. Oczywiście to nie jest, to nie wszystko świadczy o takiej nieuczciwości. No, zakładamy, że wszyscy pracują uczciwie, a jeżeli będą rzeczywiście jakieś poważne przeszkody, w takim razie prowadzący zgłasza sprawę do dziekana i omawiane są zasady tutaj dalszego postępowania. Każdy będzie inny, każdy przypadek będzie inny.
Kolejne pytanie też jest takie trochę techniczne. Czy wykładowcy będą przeprowadzać zaliczenie przedmiotu za pomocą egzaminu ustnego? Jeżeli tak, to w jakiej formie będzie przeprowadzony egzamin? Skąd dana osoba będzie miała wiedzieć, że jest jej kolejna odpowiedź?
Nie, to akurat jeżeli chodzi o Teamsy, bo jak tutaj jestem najbardziej zorientowany, to żaden problem. Umawiamy się na konkretną godzinę. Wręcz prowadzący wywołuje, przecież telefonicznie może wywołać każdą osobę we właściwym momencie, więc tutaj problemu nie powinno być. Można określić mniej więcej, o jakiej to porze będzie. Oczywiście poślizg biorąc pod uwagę. Ja chcę powiedzieć tylko jeszcze jednej rzeczy ważnej, że forma egzaminu nie ulega zmianie. Jak została w sylabusie określona jako pisemna, ma być pisemna. Jeżeli ustna, to ma być ustna, bo nie bez powodu prowadzący, który stworzył ten sylabus, uznał tę formę za najwłaściwszą jako weryfikację efektów uczenia się studenta, prawda? W związku z tym nie powinno być takiej zmiany, tym bardziej, że te pisemne formy są przecież archiwizowane.
No tak. Wiele pytań, które otrzymaliśmy, dotyczyło kart obiegowych. One budzą chyba duży niepokój.
No bo a to jest najprostsze pytanie.
Fizyczny kontakt. Tu może przeczytam takie najbardziej rozbudowane pytanie. Dzień dobry, jestem studentem drugiego roku studiów magisterskich. Mam pytanie, czy w przypadku obrony online również potrzebujemy uzyskać kartę obiegową i się z niej rozliczyć, na przykład z biblioteką czy akademikiem. Czy podpis promotora jest też potrzebny? Oczywiście wypożyczone książki musimy oddać do biblioteki, tylko czy ktoś będzie nas w jakiś sposób rozliczał przed przystąpieniem do obrony? Czy w takim wypadku składamy tę kartę obiegową gdzieś w tradycyjnej formie? Informacja o obiegówkach pojawiła się właśnie na stronach biblioteki UG, stąd moje pytanie. Czy potrzebne będą na przykład nasze zdjęcia do otrzymania dyplomu, tak jak podczas standardowej procedury? Czy wiadomo, w jakiej formie będzie można odebrać dyplom?
Dyplomy mamy nowe i te dyplomy, które w tej chwili studenci będą otrzymywali, bardzo przypominają świadectwo maturalne z takim hologramem. To niemal identycznie wygląda, można nawet pomylić. Więc tę sprawę mamy tutaj już załatwioną. Proszę Państwa, 31 marca rektor wydał zarządzenie, które reguluje tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych już 31 marca. Bardzo się spieszyliśmy z dwóch powodów. Po pierwsze, były jeszcze zaległe obrony, które z sesji poprawkowej były nierozliczone i tutaj studenci byli w takim zawieszeniu, to żeby je dokończyć w formie online. I takie obrony się odbyły na Wydziale Ekonomicznym na przykład. Już mamy doświadczenie, jak to wygląda i jak w praktyce te nasze przepisy się tutaj sprawdziły. I nie bez powodu 31 marca, po to, żebyśmy się wszyscy mogli do tego przygotować i przyzwyczaić. Dziekani na poszczególnych wydziałach w związku ze specyfiką wydziałów doszczegóławiają je, biorąc pod uwagę, jak powiedziałem wcześniej, specyfikę wydziału. I wygląda to w ten sposób. Plan był następujący, ja tylko w skrócie powiem, nie będę tutaj jeszcze, na stronie są te rozporządzenia, zarządzenia można przeczytać. Są również na poszczególnych wydziałach takie bardziej plastyczne wyjaśnienia, jak w punktach wręcz, jak to będzie wyglądało. Wiem, że tutaj pani, jesteśmy na Wydziale Nauk Społecznych, pani prodziekan Kalinowska-Żeleźnik, bardzo ładnie, dokładny, szczegółowy, punkt po punkcie taki scenariusz stworzyła w oparciu o to zarządzenie właśnie. Na innych wydziałach również takie uszczegółowienia są stworzone. Zasada generalnie była taka, że student przesyła pracę dyplomową do promotora i promotor ją przesyła dalej do jednostki, w której odbywa się obrona i to przesłanie jest formą zaakceptowania. Czyli że to jest ta ostateczna wersja, którą on akceptuje po to, żeby do systemu antyplagiatowego właśnie tę kopię, czy ten egzemplarz załączyć, tę wersję załączyć, żeby nie było jakiejś dwoistości, że co innego idzie do dziekanatu, co innego do promotora, co jeszcze co innego do recenzenta. Nie, to wszystko miało przechodzić przez promotora, czyli jednym kliknięciem on przesyła, to znaczy akceptuje i dalej już jest taka procedura dziekanatowa, czyli powołuje się komisję, ustala się termin, prawda? Drogą elektroniczną przygotowuje się dokumenty, czyli na przykład protokół i odbywa się cała obrona online po to, żeby uniknąć no właśnie tych bezpośrednich kontaktów. No, zrobiliśmy to 31 marca, czyli dosyć dawno temu, uwzględniając te takie bardzo zaostrzone rygory dotyczące przemieszczania się i kontaktów szeregu, ale nie chciałbym z tego dzisiaj rezygnować, bo jak widzę, to się sprawdziło. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz istotna, bardzo dużo studentów się rozjechało po Polsce, a nawet i za granicę wyjechali studenci cudzoziemcy. W związku z tym ta forma online jest dzisiaj chyba jak najbardziej adekwatna, ponieważ no nie zmuszamy tutaj do kogoś, kto nawet może i nie mógłby przyjechać z różnych względów komunikacją na przykład publiczną, pociągiem, czy w jakikolwiek inny sposób wchodzić tutaj w jakąś sferę dodatkowych kosztów i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że utrzymanie tej innej formy jest jak najbardziej adekwatne. Natomiast nie ma obiegówki. Nie ma obiegówki, bo ona tak naprawdę była, jak się okazało po bliższym zbadaniu, już niepotrzebna. Biblioteka rozlicza studentów, oczywiście tam trzeba książki oddać, zaległości opłacić, ale to jest widoczne w systemie FAST, czyli w systemie obsługi studenta w dziekanatach. i na każdym kącie jest to widoczne. I w związku z tym dziekanat może nie przyjąć pracy, zwracając uwagę studentowi czy studentce, że jeszcze książki nie zostały rozliczone. Więc takiego punktu w naszym zarządzeniu nie ma. Jest natomiast punkt czwarty, złożenie dokumentów określonych przez dziekana. Może być taka sytuacja i bywa na wydziałach bardzo szczególna, bo zresztą te karty obiegowe też były różne na wydziałach, bardzo taka szczególna sytuacja, gdzie studentom wypożycza się na przykład fartuchy laboratoryjne, prawda, albo jakiś sprzęt badawczy z różnych względów niezbędny do przygotowania pracy dyplomowej. No i teraz na końcu trzeba się z tego rozliczyć. Więc wewnętrzne dokumenty ważne na danym wydziale w związku z takim rozliczeniem, one mogą być wymagane oczywiście w formie elektronicznej, czy jakiegoś potwierdzenia elektronicznego. Na przykład takie jednostki, które w skali uczelni mogą mieć nierozliczonych studentów, czyli na przykład Centrum Wychowania Fizycznego, to po prostu prześlę informacje na ten temat do dziekanatów. Dziekanaty będą znały listę tych, którzy z takiego sprzętu sportowego się nie rozliczyli, a rozliczyć się powinni. Natomiast nie ma potrzeby na przykład zbierania takich pieczątek w akademikach, jeżeli ktoś w ogóle tam nie mieszkał. Akademiki się rozliczają ze swoimi mieszkańcami na zupełnie innych zasadach i taka karta obiegowa nie jest tutaj potrzebna. Czyli takiej ogólnouczelnianej obiegówki nie ma. Proszę sprawdzać na wydziałach, czy nie ma tam tych regulacji dotyczących specyfiki danego kierunku, wręcz czasami nawet, czy czegoś trzeba się jeszcze rozliczyć przed.
Czyli to pozytywny przejaw, że tak powiem, zdalnej pracy, że odkryliśmy, że nam obiegówki nie są potrzebne.
Wiele rzeczy odkryliśmy, proszę Państwa, wiele rzeczy odkryliśmy. Okazuje się, że możemy się spotykać online, że seminaria mogą się odbywać online, z czego ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ uważam, że pierwsza część zajęć seminaryjnych, taka wymagająca wspólnej pracy czasami, omawiania różnego rodzaju zagadnień, jest bardzo potrzebna. Ale ta końcowa część, kiedy już indywidualnie pracujemy nad poszczególnymi pracami, no w mojej tej dyscyplinie historii, to już jest bardzo indywidualna praca, to właśnie w tych formach elektronicznych ona jest dużo bardziej efektywna. Możemy sobie pokazać tekst, prawda, który pracujemy na przykład przez Teamsy, udostępnić na pulpicie, widzimy, prawda, tutaj wspólnie ze studentami te teksty, omawiamy, pokazujemy błędy, wskazujemy, jak dalej tę pracę rozwijać, w jakim kierunku. To jest czas dogodny dla wszystkich. Możemy ten czas też zmieniać. Przecież mamy akurat seminarium o godzinie 10 w piątki, ale jeżeli jest potrzeba, kiedyś zaproponowałem godzinę 18 w środę i też były osoby, które były zainteresowane, że właśnie, bo tam jakieś święto wypadało chyba w piątek, w związku z tym 1 maja chyba był w piątek, w związku z tym zrobiliśmy takie spotkanie w środę i frekwencja była całkiem zadowalająca, bym powiedział, i efektywnie wyznaczyliśmy kolejne zadania, prawda? Więc uważam, że doświadczeń mamy sporo, również pozytywnych.
Jeszcze jedno pytanie, niezwiązane już z samą obiegówką, chociaż tam pierwsza część jego dotyczyła, ale już rozumiem, że tego pytania nie będziemy drugi raz czytali, bo odpowiedź uzyskaliśmy. W normalnych warunkach składanie pracy dyplomowej wraz z nią składane było zdjęcie do dyplomu. Jak zostanie to rozwiązane w zaistniałej sytuacji?
Nie, dyplom nie ma zdjęcia teraz.
Czyli nie
Nowy dyplom nie ma zdjęcia.
Czyli nie ma problemu ze zdjęciem też.
Nie ma.
Myślałem sobie, że może też elektronicznie przesłać zdjęcie, jeżeli byłoby potrzebne ewentualnie.
Znaczy to może być potrzebne w bardzo takich specyficznych sytuacjach, jeżeli ktoś ma inny tryb studiów, inny, ale to są jednostkowe historie zupełnie.
No i przechodzimy do, że tak powiem, ostatniego etapu studiów, czyli do obrony. Też mamy pytania dotyczące obron. W związku z planowaną audycją chciałem zapytać, czy będzie możliwość klasycznych obron. Dla mnie i dla kolegów z roku jest to swojego rodzaju święto i bardzo nie chcielibyśmy obchodzić go przez internet. Ostatecznie część z nas przeżyje ten dzień tylko jeden raz w życiu.
No to nie zawsze jest to jeden raz w życiu, ale nie tylko z tego powodu, że moglibyśmy coś zrobić źle, tylko wybrać można jeszcze jeden kierunek studiów. Ale to oczywiście żart i to nie o to chodzi. Proszę Państwa, no jasne, że jest to wydarzenie ważne i wśród moich seminarzystów też pojawiły się takie głosy, nie powiem, żeby liczne, ale były takie osoby, które mówią, no szkoda, bo to jest ciekawe spotkanie, prawda, i takie wydarzenie ważne dla nas, zamyka się jakiś okres. No niestety wiele rzeczy się dzisiaj zamyka inaczej. inaczej w naszym życiu, więc no, ta forma jest utrzymana w tej chwili. No zobaczymy, bo przecież nie chciałbym zapowiadać dzisiaj, że zmiany będą. Ta sytuacja jest naprawdę dynamiczna. Jak widać, co tydzień pojawiają się nowe rozporządzenia i nowe wytyczne ministerialne. Póki co wydaliśmy takie zarządzenie, że wszystkie obrony odbywają się online i tego się trzymamy. Da? Więc planujmy to w ten sposób. Myślę, że no, taki mamy czas, no trudno.
I drugie pytanie, które jest wręcz przeciwne niż pierwsze. Zastanawiam się tak naprawdę przy zdalnym zdawaniu, dlaczego ktoś się pyta o to, no ale czytam. Dzień dobry, mam pytanie w sprawie obron prac licencjackich. Czy jest możliwość obrony pracy poza Uniwersytetem Gdańskim, jeśli wszystkie osoby biorące udział wyrażą na to zgodę?
Elektronicznie to właśnie jest poza.
No właśnie.
Każdy siedzi być może w domu, być może w biurze, być może w jakiejś sali, być może w innym miejscu takim, który jest komfortowe dla wszystkich, bo są w pracy, prawda? Więc warunki muszą być dobre. Zbadajmy, czy mamy tam dobry dostęp do sieci internetowej, Wi-Fi, jeżeli w takim miejscu przebywamy. Więc myślę, że tutaj to jest oczywiste, w taki sposób one się będą odbywać. Już doktorskie obrony się odbyły w taki sposób na uniwersytecie, także to naprawdę jest możliwe.
No właśnie, pytanie o prace doktorskie, tutaj prywata, ponieważ sam taką w tej chwili piszę. Jestem w gronie osób, które otworzyły ją rok temu, czyli jeszcze według starych zasad. I wcześniej była taka informacja, że powinniśmy ją zamknąć do końca 2021 roku. Ostatnio widziałem informację, że podobno ten okres został wydłużony.
Tak, jest, ale tutaj szczegóły to proszę, bo to jakby nie mój obszar kompetencyjny, nie chcę chodzić, żeby tutaj przekazać jak najbardziej właściwe odpowiedzi. Wydaje mi się, że nawet na naszej stronie już jest informacja na ten temat dotycząca przedłużeń tego okresu finalizowania pracy doktorskiej, czyli przewodu. Ale to proszę tam sprawdzić, tutaj nie chciałbym podawać informacji niezbyt precyzyjnych.
Niezbyt precyzyjnych. Pojawiło się pytanie na naszej poczcie. Czy to jest to pytanie, o ile się nie mylę? Tak, chciałbym zadać pytanie panu rektorowi, czy w obecnej sytuacji student ma możliwość uzyskać zgodę na jednorazowe wejście do pracowni swojego wydziału w celu pobrania odpowiednich materiałów do pracy dyplomowej? Jeśli tak, gdzie należy się zgłosić, by taką zgodę uzyskać?
Generalnie nie dopuszczamy studentów do laboratoriów, czy nie wpuszczamy na uczelnię w tej chwili. W związku z tym nie chciałbym otwierać tutaj takich możliwości, bo tak naprawdę być może wiele osób takie potrzeby ma. Proszę się kontaktować ze swoimi bezpośrednimi opiekunami, a za ich pośrednictwem również z prodziekanami, bo być może jest inny sposób, aby te materiały pozyskać.
To są na razie wszystkie pytania, które otrzymaliśmy. Jeszcze jest chwila, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to przypominam, że można wysłać na morsmałpa.ug.edu.pl. Można też skontaktować się poprzez nasz profil na Facebooku. Panie rektorze, mam pytanie niezwiązane z naszym głównym tematem, ale mieliśmy ostatnio okazję podziwiać pana w śpiewającego.
Podziwiać to jest mocno powiedziane. Muszę powiedzieć, że to wymaga dość sporej cierpliwości, żeby obejrzeć to wydarzenie, ale cel był bardzo szlachetny. To zdecydowanie tak, również rektor Politechniki Gdańskiej, pan profesor Krzysztof Wilde, w takim, no państwu pewnie bardzo znanym programie, nie pamiętam dokładnie nazwy, tak, właśnie, który wiąże się z pozyskiwaniem środków finansowych dla służby zdrowia w Polsce, no, wystąpił, zaśpiewał 16 wersów rapując, no ale na koniec nominował kolejne osoby, które to wyzwanie powinny jego zdaniem podjąć. No i wśród tych trzech byłem również i ja. Muszę powiedzieć, że było to bardzo interesujące przedsięwzięcie, ponieważ nigdy nie napisałem tekstu do utworu muzycznego, a tymczasem tutaj trzeba było to zrobić i jeszcze miał to być tekst rytmiczny, a co najgorsze powinien mieć jakiś sens, co wcale nie jest takie proste. No więc 15 minut to zajęło mi, bo tylko tyle miałem czasu, żeby napisać, skorygować. Potem się okazało, że rytm tam nie do końca był właściwy, sylaby różne, rymy to jakieś takie częstochowskie wyszły, czyli niezbyt lotne, no ale to jest tekst o historii uniwersytetu i rzeczywiście wyzwanie podjęte. Mam nadzieję, że służba zdrowia dzięki niemu też pozyska kolejne środki finansowe. Będę szczęśliwy, jeżeli to się tak uda, bo przedsięwzięcie trudne, muszę powiedzieć, łatwiej zorganizować egzamin niż takie artystyczne wydarzenie, jeszcze zaśpiewać, co dla mnie osoby pozbawionej głosu i słuchu muzycznego nie jest proste.
To gratuluję podjęcia wyzwania. Zgłosił się do nas w międzyczasie jeden z nominowanych przez pana, pan Piotr Walczak z naszego AZS. Jak najbardziej, panie Piotrze, pomożemy panu w przygotowaniu pana utworu.
Cieszę się bardzo, bo to naprawdę wymaga wsparcia fachowców.
Mam tutaj pytania jeszcze, które się pojawiło. Jeszcze jedno pytanie. Jak będzie wyglądało rozdanie dyplomów?
O, to ciekawe pytanie. Rzeczywiście, trudno dzisiaj przewidzieć, czy jakieś spotkanie jesienne, bo to najczęściej jesienią te dyplomatoria się odbywały, będzie mogło. Jeżeli uczelnia wróci do takiego normalnego funkcjonowania po 1 października, to jak najbardziej wszystkie dyplomatoria będą się mogły odbyć. Proszę tylko pamiętać o jednej rzeczy, że nowe prawo obowiązujące, nowa ustawa z 2018 roku narzuca uczelni bardzo krótki termin wydania dyplomu. Uczelnia ma miesiąc na to, żeby go wydać. W związku z tym, a podejrzewam, że studenci bardzo będą chcieli szybko te dyplomy odbierać, szczególnie studiów licencjackich ze względu na rekrutację na studia magisterskie. W związku z tym tych dyplomów do rozdania może być stosunkowo niewiele, już kilka czy tygodni, czy kilka miesięcy później. W związku z tym teraz nie planujemy, bo to absolutnie za wcześnie, żebyśmy cokolwiek planowali w tym względzie, ale jak mówię, jeżeli od 1 października ruszy uczelnia, życie wraca do normalności, oby taki scenariusz się zrealizował, wszyscy z utęsknieniem na to czekamy, no wtedy przecież dyplomatoria również będą musiały odbyć. Do tej pory jesteśmy tu ostrożni, prawda? Jeżeli chodzi o to wydarzenie, to wszystko zależy od tego, jak z tygodnia na tydzień sytuacja się zmienia. Ale jeszcze chcę tylko o jednej rzeczy powiedzieć, proszę Państwa, że te uwarunkowania dotyczące najróżniejszego rodzaju ograniczeń związanych z takimi grupowymi wydarzeniami, czy nawet egzaminami na uczelni, bo i takie propozycje były, na które zgodzić się nie mogliśmy, uwarunkowane są wieloma czynnikami. Jednym z nich, nie jedynym, ale jednym z nich jest również sprawa zamieszkania w akademikach. Taka bolesna, wiem, dla studentów przecież, no dla nas też niełatwa, ale nie zawsze mogliśmy, czy w ogóle nie możemy się zgodzić na zajęcia, czy formy egzaminowania zbiorowego w jakiejś sali, co byłoby do zorganizowania generalnie, może nawet i w drugiej połowie czerwca byłoby łatwiejsze, ale oznacza to przyjazd studentów i zakwaterowanie ich w akademikach. 1300 studentów w akademikach w tej chwili to jest absolutnie niemożliwe, bo to by żadnych norm bezpieczeństwa nie spełniało. Jakakolwiek zakażona osoba, zarażona, chora, powoduje absolutnie wyłączenie budynku, kwarantannę i szereg jeszcze innych problemów organizacyjnych związanych z taką sytuacją i na to pozwolić nie możemy, prawda? Akademiki muszą być bezpieczne. Te osoby, które z różnych względów nie mogły je opuścić, mieszkają tam nadal, mieszkają też cudzoziemcy przecież, którzy nie mogli wrócić do swoich krajów, na przykład 7 Włochów, którzy nie wrócili, prawda, Hiszpanie i inne osoby, które z różnych krajów do nas przyjechały i to bezpieczeństwo osób, które tam pozostały, także jest dla nas ważne. Musielibyśmy wszystkich przetestować przecież dzisiaj, prawda, co jest niewykonalne w tej chwili.
Rozumiem. Pojawiły się jeszcze dwa pytania. Jedno jest do pana, jedno do mnie i to będą chyba dwa ostatnie w naszej audycji. Mam wrażenie, że na to pytanie pan już odpowiadał, ale może wymaga to przypomnienia. Dzień dobry. Mam pytanie do pana rektora. Czy w związku z elektronicznym przyjmowaniem prac i wprowadzaniem ich do ISA przez promotorów sekretariaty mają obowiązek zbierania wydruków z jednolitego systemu antyplagiatowego.
To jest różnie rozwiązane. U mnie na moim wydziale to robi promotor. To jest jego obowiązek. Promotor, takie zarządzenie mojego dziekana, prawda, od lat takie jest i to jest mój obowiązek. Ja wprowadzam pracę i ją sprawdzam w systemie, drukuję i dostarczam jako promotor na obronę już z moją opinią dotyczącą do właśnie tegoż wyniku badania antyplagiatowego. Rzeczywiście na niektórych jednostkach, w niektórych jednostkach robiły to sekretariaty, ale to już proszę czytać te regulacje wydziałowe. One szczegółowo to organizują. Jak powiedziałem, uczenia jest nasza bardzo zróżnicowana. Proszę zobaczyć, że są wydziały, gdzie mamy duże instytuty, a w ramach tych instytutów zakłady. Są takie wydziały, gdzie nie ma instytutów, a są tylko katedry, prawda? W związku z tym praca administracyjna jest inaczej rozłożona. Na przykład tutaj na tym wydziale, na którym w tej chwili jesteśmy, Wydziale Nauk Społecznych, tam dużo takiej pracy organizacyjnej wykonują pracownicy administracyjny instytutów. To jest taka specyfika tego wydziału. Na innych wydziałach zdecydowanie jest to skoncentrowane w dziekanacie na przykład. Dlatego nie chcieliśmy tego narzucać i burzyć tej struktury dobrze zorganizowanej, przez lata wypracowanej, dobrze funkcjonującej. I tutaj do tego ramowego zarządzenia rektora te szczegółowe, takie scenariuszowe regulacje wewnętrzne na poszczególnych wydziałach są kluczowe. Proszę na nie spojrzeć i tam będzie wszystko dokładnie szczegółowo wyjaśnione. W każdym wydziale może być nieco inaczej w tych drobiazgach.
I pytanie, które właściwie jest do mnie. Czy audycja z rozmowy z prorektorem do spraw studenckich była nagrywana? Niestety nie mogłem o 13 wysłuchać audycji. Jeśli wywiad został zarejestrowany, to mogłem poprosić, aby mógł spokojnie wysłuchać go. Jak najbardziej wywiad zostanie pewnie jeszcze dzisiaj umieszczony na naszej stronie. Przypomnę adres mors.ug.edu.pl. W formie podcastu i będzie można go spokojnie wysłuchać. Wszystkie osoby, które nie miały czasu, miały na przykład zajęcia w tym czasie, będą mogły tego wysłuchać.
Ja jeszcze może tylko powiem, już na koniec, że był to trudny czas dla nas wszystkich, prawda? To było takie wyzwanie organizacyjne, które spadło na nas właściwie z dnia na dzień i muszę powiedzieć, że jestem tutaj no, pełen podziwu dla wszystkich, którzy przez ten okres przeszli na naszej uczelni dosyć, powiedziałbym, sprawnie i z dużym zaangażowaniem, też ze strony studentów, z takim no, niezwykłym czasami spokojem, wyważeniem. Te trudne decyzje były przez studentów przyjmowane i to zaangażowanie studentów na przykład wniesienie pomocy charytatywnej też było zupełnie niezwykłe. Przecież studenci uczestniczyli w tym takim ciekawym projekcie Dobronosze, chyba dobrze mówię. Też zbiórki najróżniejsze, tutaj ostatnia w Sopocie, Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny bardzo się w to zaangażowały. Pomoc psychologiczna, którą też zorganizował Instytut przy też wsparciu studentów, przy ich udziale. Więc muszę powiedzieć, że to zaangażowanie było duże, imponujące wręcz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prorektorze. Tak jak mówiliśmy na początku, mam nadzieję, że będziemy się spotykali cyklicznie. Następne spotkanie pewnie na początku nowego roku akademickiego i wtedy też będzie można zadać pytania. Mam nadzieję, że już co do normalnego trybu.
Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Już czekam na to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.